Nagle z gardła Godfreya wyrwał się okrzyk, który poderwał Tartaletta na równe nogi. Nie ulegało teraz wątpliwości, że dzicy odkryli ich pobyt na wyspie. Flaga wciągnięta przez Godfreya na maszt nie powiewała już bowiem na krańcu przylądka Flag Point. Nie można było dalej zwlekać. Należało wprowadzić w czyn powzięty plan i udać się na rekonesans. Godfrey musiał sprawdzić, czy krajowcy są jeszcze na wyspie i co tu właściwie robią. Ruszajmy, zakomenderował. Mamy iść? Przecież, mamrotał profesor. Chciałby pan tu zostać? Tak, ale z tobą, Godfreyu. Nie, sam.
Sam?
Nigdy. Zatem idziemy. Tartelet zrozumiał, że nic nie odwiedzie Godfreya od realizacji tego postanowienia. Zdecydował się pójść z nim, za nic bowiem w świecie nie odważyłby się zostać sam w Wiltree. Nim wyruszyli w drogę, Godfrey upewnił się, czy broń jest w porządku. Dwie fuzje zostały załadowane kulami. Jedna z nich dostała się w ręce profesora, który wydawał się tak zakłopotany posiadaniem podobnego sprzętu, jakby był jakimś tubylcem z archipelagu Tuamotu. U pasa, do którego była już przymocowana ładownica, musiał ponadto zawiesić jeden z myśliwskich noży. Przyszła mu też do głowy myśl, żeby zabrać swoje skrzypeczki. Być może wyobrażał sobie, że dzikich porwie czar tego lichego instrumentu, którego piszczeniu nie potrafi zaradzić nawet cały talent miłośnika sztuk pięknych. Godfrey miał dużo kłopotu, żeby wyperswadować profesorowi ten śmieszny i niepraktyczny pomysł. Mogło być już 6 rano. Wierzchołki mamutowców kąpały się w pierwszych promieniach słońca. Godfrey uchylił drzwi, wyszedł i bystro obserwował grupę drzew. Wokoło było cicho i pusto. Zwierzęta powróciły na łąkę i w odległości ćwierci mili spokojnie skubały trawę. Nic nie wskazywało na to, żeby były zaniepokojone czy przestraszone. Godfrey dał znak Tartarettowi, by do niego dołączył. Profesor szedł za nim, z pewnym wahaniem, poruszając się bardzo niezgrabnie w swoim wojennym rynsztunku. Godfrey zamknął wejście i sprawdził, czy drzwi szczelnie przylegają i nie odróżniają się od kory drzewa. Następnie umieścił przy drzewie pęki gałęzi, używając do ich podtrzymania kilku dużych kamieni i skierował się ku strumykowi, wzdłuż którego, jeśli miałoby się to okazać konieczne, chciał podążać do jego ujścia. Tartelet szedł za nim. Przy każdym kroku rozglądał się wokół z niepokojem, często sięgając wzrokiem aż po krańce horyzontu. Jednak obawa przed tym, że pozostanie sam, kazała mu ciągle podążać naprzód. Kiedy przyszli na skraj grupy drzew, Godfrey się zatrzymał. Wyciągnął z futerału lornetkę i z największą uwagą przebiegał wzrokiem część wybrzeża, która rozciągała się pomiędzy przylądkiem Flag Point a północno-wschodnim kątem wyspy. Nie pokazała się żadna żywa istota. Ani jeden dymek z obozowiska nie unosił się w powietrzu. Kraniec przylądka również był pusty, choć z pewnością można tam było znaleźć świeże ślady licznych stóp. Jeśli chodzi o maszt, Godfrey się nie mylił. Drzewce masztu wprawdzie ciągle sterczało na ostatniej skale przylądka, ale nie powiewała na nim flaga. Czerwona tkanina wzbudziła zapewne pożądliwość tubylców. Zdarli więc flagę i wrócili do łodzi zostawionej przy ujściu strumyka. Godfrey odwrócił się, chcąc objąć wzrokiem całe zachodnie wybrzeże. Od przylądka Flag Point aż poza krzywą tworzoną przez Dream Bay rozciągała się bezkresna pustynia. Na powierzchni oceanu nie było widać żadnej łodzi. Jeśli tubylcy wsiedli do swojej proa, należało przypuszczać, że płynęli teraz blisko wybrzeża, pod osłoną skał i nie można ich było zobaczyć. Godfrey musiał jednak mieć pewność. Chciał wiedzieć, czy łódź rzeczywiście opuściła brzegi wyspy, czy też nie. Aby się o tym upewnić, należało wrócić w to samo miejsce, gdzie poprzedniego dnia dzicy przybyli do brzegu, czyli dotrzeć do małej, wąskiej zatoczki, gdzie znajdowało się ujście strumienia. Od razu postanowił to uczynić. Brzegi strumienia, ocieniane grupami drzew na przestrzeni około 2 mil, porośnięte były krzakami. Dalej, na długości 500 do 600 jardów, aż do brzegu morza, strumyk płynął pośród odsłoniętych brzegów. Pozwalało to zbliżyć się do miejsca, gdzie tubylcy zeszli na ląd, nie ryzykując, że zostaną zauważeni. Było też możliwe, że dzicy zdecydowali się popłynąć w górę strumienia. Z uwagi na taką ewentualność należało się posuwać z największą ostrożnością. Po chwili namysłu Godfrey doszedł jednak do przekonania, że dzicy, znużeni wczorajszą podróżą, wcale nie musieli opuścić miejsca, gdzie zakotwiczyli łódź. Może nawet w tej chwili jeszcze spali, czy to w proa, czy też na lądzie. Gdyby te przypuszczenia okazały się słuszne, można by sprawdzić, czy nie udałoby się ich zaskoczyć. Bez zbędnej zwłoki rozpoczęli realizację tego projektu. Ważne było, żeby nie dać się wyprzedzić. W podobnych okolicznościach najczęściej powodzenie zyskują ci, którzy pierwsi zaatakują. Nabito fuzję, sprawdzono spłonki, podobnie postąpiono też z rewolwerami, po czym Godfrey i Tartelet, idąc jeden za drugim, poczęli schodzić ku lewemu brzegowi strumienia. Wokół panowały spokój i cisza. Roje ptaków przelatywały z jednego brzegu na drugi i siadały na gałęziach drzew, nie okazując żadnego niepokoju. Godfrey szedł pierwszy i możemy sądzić, że jego towarzysz z trudem dotrzymywał mu kroku. Chyłkiem przesuwając się od drzewa do drzewa, zbliżali się do wybrzeża, mając pewność, że nie zostaną zauważeni. Tu przed spojrzeniami z przeciwnego brzegu kryły ich kępy krzaków. Tam ich głowy znikały pośród wysokich drzew, których falowanie mogłoby wskazywać na obecność ludzi lub zwierząt. Zawsze jednak mogło się zdarzyć, że niespodziewanie nadleci jakaś strzała wystrzelona z łuku lub kamień wyrzucony z procy. Na to musieli być nieustannie przygotowani. Tymczasem, pomimo rad, jakich udzielał mu Godfrey, Tartelet zupełnie nie w porę potykał się o ledwo wystające nad ziemię pniaki i zaliczył 2 lub 3 upadki, co mogło skomplikować sytuację. Godfrey zaczął już żałować, że zabrał ze sobą takiego niezdarę. Doprawdy, ten nieszczęsny człowiek w niczym nie był mu pomocny. Niewątpliwie lepiej by zrobił, zostawiając profesora w Wiltree, albo, gdyby ten nie chciał się na to zgodzić, ukrywając go w leśnej gęstwinie. Teraz jednak było już za późno. Ponieważ marsz pośród wysokich traw i gęsto rosnących krzewów był bardzo uciążliwy, w godzinę po wyruszeniu Godfrey i jego towarzysz przeszli zaledwie 1 milę. Do tej pory ani jeden, ani drugi nie zauważyli nic podejrzanego. Wkrótce znaleźli się w miejscu, gdzie na przestrzeni co najmniej 100 jardów strumyk płynął pomiędzy odsłoniętymi, bezdrzewnymi brzegami. Otwarta okolica sprzyjała obserwacji. Godfrey przystanął. Dokładnie ogarnął spojrzeniem łąkę rozciągającą się na prawym i lewym brzegu strumienia. Nic nie zdradzało obecności dzikich. Nic też nie wskazywało na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Niewykluczone, że krajowcy, mając już pewność, iż wyspa jest zamieszkana, starali się zachowywać bardzo ostrożnie i posuwając się w górę strumyka, wykazywali tyle samo przezorności, co Godfrey podążając do jego ujścia. Należało wobec tego przypuszczać, że jeśli znajdują się w pobliżu, także korzystają z osłony drzew i wysokich krzaków pistacji kleistej oraz mirtu, nadających się znakomicie na urządzenie zasadzki. Tymczasem w zachowaniu profesora nastąpiła dość dziwna, ale w sumie całkowicie naturalna zmiana. W miarę jak posuwali się naprzód, nie napotykając żadnego niebezpieczeństwa, Tartelet zaczął odzyskiwać pewność siebie i z pewną pogardą zaczął mówić o tych śmiechu wartych ludożercach. Godfrey przeciwnie, był coraz bardziej niespokojny i z jeszcze większą ostrożnością przebył otwartą przestrzeń, kryjąc się pod osłoną drzew na lewym brzegu rzeczki. Po kolejnej godzinie marszu doszli do miejsca, gdzie brzegi osłaniały tylko skarlałe krzaki, a trawa była niższa i mniej gęsta, co wskazywało na bliskie sąsiedztwo oceanu. W tych warunkach trudno się było ukryć, chyba tylko czołgając się po ziemi. Tak właśnie zrobił Godfrey, nakazując jednocześnie Tartelettowi, by poszedł za jego przykładem.
Ani znaku obecności dzikich. Nie ma tu żadnych ludożerców. Odpłynęli, mówił profesor.
Nie odpłynęli, stanowczym, choć przyciszonym głosem odparł Godfrey.
Muszą tutaj być. Na ziemię, panie Tartelet, na ziemię. Niech pan trzyma broń w pogotowiu, ale proszę nie strzelać bez mojego rozkazu.
Wypowiedział te słowa tak władczym tonem, że pod profesorem ugięły się kolana i nie miał żadnych trudności, by znaleźć się w żądanej pozycji. I bardzo dobrze zrobił. Godfrey bowiem nie bez przyczyny wydał takie polecenie. Z miejsca, które zajmowali, nie można było wprawdzie zobaczyć ani wybrzeża, ani też okolicy, gdzie strumień wpływał do oceanu. Ich spojrzenia przykuło natomiast coś innego. W odległości 100 kroków na zakręcie stromego brzegu, ale powyżej tego ograniczonego horyzontu, podnosił się w powietrze pionowy słup gęstego dymu. Wyciągnięty na trawie, z palcem przy odwiedzionym kurku, Godfrey obserwował wybrzeże.
Czy ten dym, mówił do siebie, nie jest podobny do owych dymów, które już wcześniej dwukrotnie widziałem?
Czy należałoby z tego wnioskować, że dzicy wylądowali na północnej i południowej stronie wyspy, a dymy pochodziły z zapalonych przez nich ognisk? Ale nie, to niemożliwe, ponieważ nie znalazłem ani popiołu, ani śladów ogniska, ani zgaszonych węgli. Ach, tym razem jednak będę wiedział, czego mam się trzymać. Ostrożnie czołgając się na brzuchu, w czym Tartelet naśladował go jak umiał najlepiej, dotarł, nie wysuwając głowy z traw, do zakola strumyka. Z tego punktu mógł doskonale objąć spojrzeniem część wybrzeża, przez którą przepływała rzeczka. Ledwo powstrzymał okrzyk. Jego ręka spoczęła na ramieniu profesora. Tym gestem nakazał mu milczenie i absolutny bezruch. Nie było zresztą potrzeby, aby posuwać się dalej. Godfrey ujrzał wreszcie jak na dłoni to, co chciał zobaczyć. Z wielkiego ogniska rozpalonego na wybrzeżu pomiędzy niskimi skałkami wznosił się ku niebu pióropusz dymu. Wokół ognia, podsycanego co chwilę nowymi naręczami gałęzi z leżącego obok wielkiego stosu, krążyli tubylcy. Łódź, przywiązana do ciężkiego przybrzeżnego głazu, uniesiona teraz wzbierającym przypływem, kołysała się na niewysokich falach przyboju. Godfrey nie musiał używać lunety, żeby zobaczyć, co się dzieje na plaży. Znajdował się jakieś 200 kroków od ogniska i do jego uszu docierały trzaski palącego się drewna. Szybko zrozumiał, że nie potrzebuje się obawiać napaści od tyłu, gdyż wszyscy dzicy, których przeliczył wczoraj, gdy płynęli łodzią, byli zgromadzeni wokół ogniska. 10 z nich zajmowało się podtrzymywaniem ognia albo wbijaniem w ziemię pali. Godfrey domyślił się, że będzie to rożen wykonany na modłę polinezyjską. 11 tubylec, prawdopodobnie wódz pozostałych, przechadzał się po wybrzeżu i często spoglądał w głąb wyspy, jakby obawiał się stamtąd jakiegoś ataku. Godfrey rozpoznał czerwony materiał flagi, w którą wystroił się dziki, zarzuciwszy sobie tkaninę na ramiona. 12 dziki leżał na ziemi, solidnie przywiązany do pala. Godfrey natychmiast zrozumiał, jaki los przeznaczono temu nieszczęśnikowi. Chcą nadziać go na rożen i upiec na ogniu. A więc Tartelet wcale się wczoraj nie pomylił, gdy nakierowany wewnętrznym przeczuciem zobaczył w przybyszach ludożerców.